Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa. W studio witam naszego gościa, pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Szczęść Boże. Cieszę się, że jest pani razem z nami, dzisiaj razem z naszymi telewidzami, radiosłuchaczami, bo temat, który chcemy podjąć, jest szalenie istotny. No już to trochę może brzmi jak frazes, ale zawsze musimy pamiętać, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I o to chowanie, o wychowanie mamy się troszczyć, a wychowanie to jest zawsze coś więcej niż tylko przecież edukacja, ale temu również szkoła ma sprzyjać. Dzisiaj dwulecie rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Pani premier wystąpiła i jedną z działek z branży, z obszarów, którymi zajmował się rząd, to była edukacja. To ministerstwo, praca pani Anny Zalewskiej była bardzo chwalona przez panią premier. Więc może zacznijmy od tego, co się udało, pani kurator, przez te 2 lata w edukacji. Widzimy te zmiany takie na poziomie struktury, może o nich najpierw, a później pójdziemy w głąb, bo gmach to jedno, a co się w gmachu dzieje, to drugie.
Właśnie. Tak, ojcze, uważam, że bardzo dużo się udało. Powiem, że jestem szczęśliwa, że mogę w tym procesie brać udział. Udała się zmiana strukturalna, ona właściwie się dokonała, chociaż jest rozłożona w czasie, to już wiemy, że ona się nam uda. I udało się jeszcze jedno na samym początku, to, że nauczyciele, którzy byli bombardowani informacjami, że stracą pracę, że z całą pewnością nie będą jej mieli w szkołach, okazuje się, że jednak mają pracę, że mamy dużo więcej etatów niż mieliśmy, bo przypominam z tego podsumowania zapisów twardych danych w CIO i to są jedyne ważne, istotne i prawdziwe dane, to jest ponad 7 tysięcy, dokładnie 17 768 etatów więcej w szkołach w całej Polsce, co daje ponad 10 tysięcy więcej zatrudnionych nauczycieli. To naprawdę jest bardzo dużo. Gdyby tej reformy nie było, to tak jak w latach poprzednich, nauczyciele byliby zwalniani rok do roku. Od 2007 roku po 5 tysięcy nauczycieli traciło pracę, a w jednym roku, takim wyjątkowo tragicznym, 2012, ponad 7 tysięcy.
Tracili dlatego, że jest mniej dzieci w edukacji, tak?
Tracili przede wszystkim dlatego, że jest mniej dzieci w edukacji, ale z drugiej strony też jeszcze była jedna sytuacja, mianowicie szkoły za poprzedniej rządów Platformy Obywatelskiej i PSL były poczytywane jako wielki ciężar. Jako coś, co przeszkadza, prawda? Dla budżetu jest obciążeniem. W związku z tym, jak tylko było można, to się tych szkół pozbywało.
Szkoły, czyli likwidowano na przykład
likwidowano
małe szkoły.
Malutkie szkoły. Nauczyciele też przestawali być nauczycielami zatrudnionymi na podstawie karty nauczyciela, a tylko kodeksu pracy i nie mieli tych godzin 18, a dużo, dużo więcej. Więc to wszystko powodowało, że nauczyciele naprawdę tracili pracę. Teraz w wyniku tej reformy już widać, że w tym roku, tak jak mówię, poważnie wzrosła liczba zatrudnionych nauczycieli, a w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Więc ta sytuacja zmierza przede wszystkim ku lepszemu zaopiekowaniu się dzieckiem. Bo jeżeli mówimy, że klasy będą mniej liczne, przypominam, że te klasy siódme są takie same w stanie liczbowym, jak klasy szóste były. Tymczasem, gdyby dzieci szły do gimnazjum, to klasy najczęściej były tworzone dobrze ponad 30-osobowe. W związku z tym tych klas było mniej. To jeżeli w tej chwili klasy są mniej liczne, siódme i ósme również będą, to znaczy, że tych nauczycieli trzeba więcej. Jeżeli nauczyciele zajmują się mniejszą grupą ludzi, to zdecydowanie mogą się nimi zająć dużo bardziej efektywnie.
Chociaż kiedy wzrasta liczba oddziałów szkolnych, bo rozumiem, że do tego to zmierza, że na jednym poziomie tych klas jest więcej. Znam takie szkoły, gdzie w podstawówce jest jednak 30 czy więcej jeszcze dzieci w jednej klasie, ale też brakuje gdzieniegdzie miejsca na to, żeby dzieci mogły uczestniczyć w takim jednozmianowym systemie, więc chodzą na przykład
to jest nasza wielka bolączka.
Na dwie zmiany, albo tak. Dostawia się jakieś kontenery po to, żeby dzieci mogły uczyć się w jakichś takich rozsądnych godzinach.
To powiem tak, że to są efekty tego, co się działo. Tak? Nie dbano właśnie o to, żeby była odpowiednia liczba szkół i faktycznie wielką bolączką jest to, że my nie uczymy na jedną zmianę, co jest standardem w całej Europie. Jesteśmy bardzo, bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o tę sprawę. Natomiast to też jest do naprawy. To też w tej chwili jest naszym zadaniem, żeby faktycznie spowodować, żeby była jednozmianowość. Jest to wielkie wyzwanie dla wszystkich samorządów. Powiem z terenu Małopolski, że właściwie w Małopolsce ogromnej większości powiatów szkoły są jednozmianowe. Problemy są w dużych miastach i tu faktycznie trzeba różnych działań. Ale też powiem od razu, że nie zawsze jest tak, że muszą te szkoły być już dzisiaj tak przeładowane. Dlaczego? Dlatego, że znowu mówiąc na przykładzie Krakowa, mamy dwie szkoły obok siebie. Jedna to szkoła podstawowa sześcioklasowa do tej pory, od tego roku siedmioklasowa, a obok jest gimnazjum. Gimnazjum, które jest przekształcane w szkołę podstawową. I teraz co się dzieje? Rodzice mają prawo wyboru szkoły. Obwody zostały zmienione. Rodzice mogą już zapisywać do tej szkoły, która była gimnazjum i jest przekształcona w szkołę podstawową. Mogą zapisywać do klasy pierwszej. Ale wahają się, czy nauczyciele z tej szkoły poradzą sobie dobrze z wychowaniem tych dzieci, czy szkoła będzie odpowiednio wyposażona i zatem wolą dać dzieci do szkoły, która wiedzą świetnie, że jest przepełniona, ale uczyła bardzo dobrze do klasy szóstej, więc pewno poradzi sobie z klasą siódmą. Zabrakło mi tu takiego przepływu informacji. Zabrakło mi rozmowy i wyjaśnienia rodzicom, jak również pokazania, że w tej szkole obok, w tej szkole gimnazjalnej, to będą tak samo dobrzy nauczyciele, że klasy faktycznie są dobrze wyposażone, bo są, bo na to poszły ogromne pieniądze i z budżetu państwa, i również z samorządowych budżetów. Więc nie było takiej obawy, żeby tutaj te dzieci były w gorszych warunkach, czy miały gorszych nauczycieli. Ale jednak nie dokonało się tego od razu. Nie było czegoś takiego jak przymus. Rodzice, na których rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo uważa, żeby ich prawa były przestrzegane, rodzice mieli prawo wyboru i tego wyboru dokonali. Myślę, że dzisiaj po pierwszych miesiącach już można zacząć rozmawiać o pewnych korektach. Być może nawet o przenoszeniach do innych szkół, jeżeli rodzice sobie tylko tego będą życzyli. I ja mam nadzieję, że taka rozmowa rozpocznie się we wszystkich dużych miastach. W Krakowie już wystosowałam taką prośbę o takie konsultacje, o wspólną organizację takich konsultacji do pana prezydenta i mam nadzieję, że dzięki takim działaniom w miarę szybko dojdziemy jednak do tego, żeby szkoły były jednozmianowe. No, osobnym problemem są licealne szkoły.
A to w miarę szybko,
szkoły.
Tylko doprecyzujmy to. Spodziewa się pani kurator, że...
Że w przyszłym roku już będzie lepiej, a za dwa lata będzie naprawdę dobrze, pod warunkiem, że wszyscy się przejmiemy tym na poważnie i że nie będzie takich sytuacji, jakie w tej chwili nawet można było obserwować, że na przykład dyrektor w obawie, że nauczycieli będzie musiał zwalniać, prawda, to przyjmował ponad miarę, tworzył klas, i w tym momencie faktycznie jest ciasno w tych szkołach. A przypominam to, co było mówione na początku tej reformy. Ta reforma zakłada zupełnie inną filozofię szkoły. My chcemy zmienić zupełnie system opiekowania się dzieckiem. Dziecko, każde dziecko jest dla nas ważne. Warunki, w jakich dzieci się uczą, są bardzo istotne. I to poczucie bezpieczeństwa jest szalenie ważne. Więc jeżeli tak, to musimy zrobić wszystko, żeby naprawdę w szkole na pierwszym miejscu było dziecko. I wokół tego dziecka wszyscy dorośli powinni się skupić w swoich działaniach. Powiem, że nie wszędzie to widzę. Tak jak mówię, niestety często tutaj na pierwszy plan wysuwało się w tych wszystkich dyskusjach o strukturze szkolnej, o przekształceniu szkół właśnie dorosły. Nauczyciel, dyrektor. Oczywiście, że są bardzo ważni, ale naprawdę pora wrócić do tego, żeby powiedzieć, że dziecko jest najważniejsze. A jeżeli tak, to myśląc o podziale godzin, nie zaczynamy od tego, że myślimy, jak nauczyciel ma mieć poukładany, żeby było najwygodniej podział godzin, tylko jak dziecko ma mieć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny, trudności, prawda, lekcji, powinien mieć poukładany podział godzin. I tym podobne sprawy. To samo dotyczy takiej sytuacji, która w tej chwili musi być systemowo rozwiązywana zamiast pewnych akcji. I mówię tu o bardzo istotnej sferze, a mianowicie o wychowaniu. Do tej pory było tak, do niedawna, tak było przecież, że jeżeli coś się w szkołach działo, to było taką akcją, tak? To jeżeli dbamy o zdrowie, to proszę bardzo, to akcja taka, no pijmy mleko, za chwilę akcja, jakieś tam śniadanie, coś jeszcze. Jeżeli była sytuacja taka, że coś się wydarzyło złego, narkotyki, gdzieś dziecko się pochorowało, czasem nawet przecież były skutki śmiertelne zażywania dopalaczy, no to wtedy znowu akcja tego oświadamiania. A nareszcie jest tak, że tworząc program jeden wychowawczo-profilaktyczny, w którym bardzo poważny udział w układaniu i w zatwierdzaniu wraz z nauczycielami mają rodzice, to mam nadzieję na to, że to wychowanie nie będzie skokowe, tylko będzie właśnie procesem, który cały czas będzie się toczył w sposób zamierzony, z odpowiednim ukierunkowaniem na wartości, że nie będzie tu żadnych takich dziwnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia i nie będzie sytuacji groźnych dla wychowania naszych dzieci, jak chociażby wchodzenie pomysłów genderu.
A czy jest jakimś zagrożeniem uzbieranie sobie przez nauczyciela etatu w różnych szkołach? Tak. Żeby to pensum mieć, no to musi tam do 3 na przykład szkół jeździć, tam uczyć po to, żeby no mieć ten etat uzbierany, no bo to nie ma wtedy ani specjalnego związku z jedną szkołą, ani z drugą, ani z trzecią, tylko tak no jeździ, żeby
nie jest dyspozycyjny, tak, jeżeli chodzi o ucznia. To jest pierwszy zarzut. Powiem w ten sposób, że bardzo wielu nauczycieli już dzisiaj, myśląc odpowiedzialnie o swojej pracy, o swojej przyszłości, nie wykonuje tylko jednego zawodu, nie jest tylko jednej specjalizacji, może tak powiedzmy, ale ma na przykład 2 czy nawet 3 specjalizacje. Taki nauczyciel może uczyć 3 przedmiotów w jednej szkole, prawda? Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład jest to tylko nauczyciel muzyki. No muzyki generalnie nie mamy zbyt wiele w jednej szkole, jeżeli jest to jeszcze niewielka szkoła, no musi uzupełniać w drugiej szkole. I tych sytuacji mamy sporo, ale też powiem przy okazji, że bardzo istotne też dla nas było, układając w ten sposób tą nową szkołę po reformie, żeby, jeszcze raz powtórzę, żeby nauczyciel pracował w jednej szkole, żeby był dyspozycyjny wobec tego ucznia, nie tylko w czasie lekcji, ale i po lekcjach i dostępny dla rodziców, bo to będzie stwarzało faktycznie tą właściwą opiekę nad każdym dzieckiem. I niestety z powodu takich, że zdarzały się przedmioty, gdzie bardzo brakuje nam nauczycieli, to są chociażby takie przedmioty jak fizyka, chemia, to musieliśmy nie tylko dawać etat, ale dobrze ponad etat nauczycielowi. I chociaż wcześniej mówiliśmy, że będziemy tego unikać, to ta sytuacja nas do tego zmusiła. Ja mam nadzieję, że w tym roku też po tych pierwszych doświadczeniach to ruszą bardzo szybko te uzupełniające doskonalenia nauczycieli, studia, tak żeby mogli w przyszłym roku, no już docelowo za 2 lata, faktycznie uczyć na jeden etat, bo będzie więcej specjalistów w tych przedmiotach, w których mamy braki.
A pani kurator, gdy mówimy też o tej reformie, która no chyba już ma za sobą pewną dyskusję taką publiczną związaną z tymi przekształceniami, z powiedzmy z tą taką strukturą zewnętrzną, czy to jest coś, co powiedzmy wzięło na siebie największe odium tej reformy, czy te zmiany w zakresie, o których pani kurator mówiła, czy zmiany w zakresie wychowania, spodziewa się pani, że one też natrafią na opór środowisk, które protestują albo dlatego, że się troszczą, albo protestują dlatego, że zawsze protestują?
Wydaje mi się, że ten największy atak to już mamy za sobą. Tak mi się wydaje, że w tej chwili każdy nowy temat, który wzbudza emocje, to często sztucznie wzbudza emocje i on już nie ma takiej wielkiej siły. Ale to nie znaczy, że wszystko jest dobrze oczywiście. To nie znaczy, że osoby, które myślą o reformie i to zarówno w ministerstwie, czy właśnie w kuratoriach, czy w ogóle dyrektorzy i nauczyciele, to chcą osiąść na laurach. Nie, my wszyscy mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności i tego, że trzeba naprawdę dążyć do tego, żeby ta szkoła była dobra. W założeniach jest bardzo wiele wspaniałych zmian. Ta szkoła, którą w tej chwili budujemy, ma być szkołą naprawdę nowoczesną, więc to postawienie na te najnowocześniejsze osiągnięcia, prawda, na uczenie bardzo dobre informatyki, że rozpoczyna się od tego, i czy właściwie nawet wraca się do tego, że wreszcie ten uczeń ma być uczony samodzielnego myślenia, logicznego myślenia, stąd ta nauka algorytmiki i szachy i tym podobne sprawy. Ale to naprawdę nie jest drugorzędna sprawa. To jest szalenie istotna, ponieważ poprzednie lata to był okres, kiedy stawiano na to, żeby dzieci przygotowywane były do różnego rodzaju egzaminów w sposób, powiedziałabym, podobny jak w fabryce pracuje się przy taśmie. Tak? Czyli uczniowie musieli nauczyć się myśleć schematycznie, bo jeżeli się nie nauczył tego schematu, jeżeli nie potrafił myśleć podobnie jak wszyscy dookoła, tak? Nie wbił się na przykład ten przysłowiowy klucz, to przecież nie zdał dobrze egzaminu. Odchodzimy od tego. Nie odchodzimy zupełnie od testów oczywiście, to nie o to chodzi, ale te testy będą tylko elementem, będą też inaczej układane. Zresztą już dzisiaj w tej maturze, która była w zeszłym roku, też już było lepiej, ale istotne jest to, że...
Ludzie inteligentni, ludzie kreatywni, ludzie z określonym zasobem słownictwa nie będą musieli ubożeć na potrzeby egzaminu.
Dokładnie tak. I powiem, że ja mam takie doświadczenie rodzinne, bardzo zresztą przykre, bo moja córka, która zdawała przed kilku laty maturę, uczona przez swoją, no przepraszam, powiem tak, no głupią mamusię, wiedziała, że ma się popisać na tym egzaminie, tak, że musi wykazać, że ona więcej wie, że ma jakieś wiadomości wokół, a nie tylko trafiać w sedno, i okazało się, że zrobiłam jej krzywdę, bo ileś punktów przez to straciła. Kiedy zostało jej to wyjaśnione przy omawianiu pracy maturalnej z języka polskiego, podeszła w drugim roku i okazało się, że zamiast tam 60 kilku punktów, już miała 92. Więc bardzo to przykre było, że człowiek, który był myślący nieschematycznie, no niestety nie osiągał wyników zamierzonych w tym schematycznym układaniu pytań i odpowiedzi. Nie będzie tego z całą pewnością i z tego się bardzo cieszę. Chcemy wychować społeczeństwo myślące, społeczeństwo, które podchodzi do problemów i umie je rozwiązywać. Tak, żeby zawsze było to osobistą sprawą, a nie jakimś pomysłem wielu ludzi dokładnie tak samo układanych w tym nauczaniu.
Wczoraj pani minister Zalewska na konferencji prasowej, dobrze się składa, bo wczoraj właśnie taka konferencja również podsumowująca była, wspomniała o przygotowaniu nauczycieli do tego, że dzieci mają szczególne potrzeby. Bo jak rozumiem, taka kreatywność i nieschematyczność myślenia będzie promowana i będzie dotyczyła wszystkich dzieci, a te dzieci ze szczególnymi potrzebami. Co pani minister ma na myśli, mówiąc o przygotowaniu nauczycieli do tego, że są dzieci o szczególnych potrzebach?
Znaczy, ja myślę, że pani minister ma nadzieję, że ruszy lepsze kształcenie nauczycieli na wyższych uczelniach, prawda? Że będzie się, że nie będzie to tak, jak na przykład teraz jest, że ktoś będąc na jakichkolwiek studiach czy letnich może iść na uczelnię pedagogiczną i te dwa, bo to jest według tego systemu bolońskiego 3+2, w dwuletnim tym kursie, tych dwuletnich studiach będzie mógł nabyć takich umiejętności, że już może uczyć w szkole podstawowej. Czyli na przykład 3 lata geologii, prawda, a potem no, jakiś tam kierunek nauczycielski i już jest dobrze. To nie jest dobrze. Chcemy, żeby faktycznie były to studia jednolite i 5-letnie, żeby to były naprawdę studia, które pozwolą nauczycielowi po pierwsze poznać psychikę ucznia, to jest przede wszystkim, tak, ale przede wszystkim dobrze być przygotowanym do nauczania i to pod względem samej wiedzy, swojego własnego rozwoju również, jak również zadbania o to dziecko w całości, zaopiekowania się dzieckiem. Są różne pomysły takie, żeby jednak sprawdzać przydatność do zawodu nauczycielskiego, bo prawdą jest, że nie wszyscy, którzy kończą studia nauczycielskie, nadają się do tego zawodu. No, trzeba mieć szczególną empatię, trzeba mieć umiejętność przekazywania informacji, trzeba też być wyczulonym na potrzeby dzieci. A ponieważ uczniowie są bardzo różni, tak jak wszyscy ludzie jesteśmy bardzo różni, to naprawdę trzeba szczególnej umiejętności dotarcia do każdego człowieka. Są również dzisiaj dzieci, które są wyjątkowo zdolne. Trzeba umieć z nimi pracować. Są dzieci, które mają różne potrzeby inne, które też trzeba umieć rozpoznać i trzeba odpowiednio z nimi pracować. Stąd powiem, że ta ogromna dbałość o dzieci w ogóle, a zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami, jest ogromna w tej chwili. I taki zwrot ku na przykład kształceniu czy edukacji włączającej, tak, żeby nie było takich sytuacji, że dziecko, które na przykład ma problemy z poruszaniem się, nie może być razem w grupie rówieśniczej, tylko w jakiejś specjalnej szkole. Nie. Uważamy, że dzieci, jeżeli tylko są w stanie funkcjonować w grupie rówieśniczej, w szkole masowej, powinny tam być. Ale do tego trzeba naprawdę dobrego przygotowania nauczycieli. To nie jest proste. Ja zawsze obawiam się, rozmawiając o tej włączającej edukacji, żeby nie było tak, że na przykład na siłę, prawda, wprowadzamy do szkół masowych dzieci, które potrzebują wybitnie takiej specjalistycznej pomocy, prawda? I jeżeli nie ma w takiej szkole takich specjalistów, którzy którzy mogliby to dziecko odpowiednio rozwinąć, no to nie powinny te dzieci być do tej szkoły wprowadzane. Chodzi o to, żeby dziecku po prostu nie zrobić krzywdy. Chodzi o to, żeby faktycznie dziecko otrzymało od dorosłego wszystko, co najlepsze, żeby mogło się rozwinąć. Do dzieci, które mają specjalne potrzeby, naprawdę najlepsi nauczyciele o najlepszych, w najlepszym wykształceniu, umiejętnościach są potrzebni.
Tutaj zwykle też funkcjonują nauczyciele wspomagający.
To w tych klasach integracyjnych, tak, są jeszcze nauczyciele wspomagający. Oczywiście, którzy zajmują się na przykład to dwójką czy trójką dzieci, ale to wszystko, mówię, jest w każdym przypadku inne. I przy każdej takiej klasie, przy każdym takim dziecku, no musi być odpowiednie rozpoznanie jego potrzeb, tak żeby naprawdę można było maksymalnie to dziecko rozwinąć i maksymalnie o nie zadbać.
Mówi pani kurator o tym, żeby dziecko no było takim centrum edukacji, bo szkoła jest dla tych dzieci. To nie ulega wątpliwości. Dzieci kształcimy najlepiej, jak potrafimy, staramy się wychowywać, no po to, żeby były też dobre, może złe słowo, użyteczne dla społeczeństwa. No bo to są też obywatele, którzy później będą rządzić, którzy będą przeprowadzać następne reformy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj rozpoczynamy włączanie tych dzieci w obieg społeczny. Ale czy nie grozi nam taka trochę pajdokracja poparta trochę działaniami rodziców, którzy no zawsze albo prawie zawsze w takim starciu nauczyciel, dziecko biorą pod opiekę i w obronę swoje dziecko. Ja pamiętam jeszcze, kiedy ja uczyłem się, to była jeszcze 8-letnia szkoła podstawowa, no to jak nauczyciel coś mi powiedział, najczęściej słusznie, tak? Zwrócił uwagę, wymierzył jakąś karę, to gdybym się jeszcze skarżył na tego nauczyciela, to najprawdopodobniej w domu by mi poprawiono.
Tak samo miałam.
Dzisiaj mam wrażenie, że raczej od razu jest taka otwartość, żeby nauczycielowi jeszcze pokazać, co to nie moje dziecko, co to nie ja.
No różnie to bywa. Jest i tak.
To jest uogólnienie, oczywiście, tak, że tak.
Ale oczywiście, że widzimy, że jest bardzo dużo takich sytuacji, kiedy rodzice, mówi się o nich roszczeniowi, prawda? Mają wiele pretensji do szkoły. Często jest to spowodowane tym, że nie ma odpowiedniego przepływu informacji. Ja myślę, że nie byłoby tak wielu problemów, choć pewno zawsze będą, ale nie byłoby tak wielu problemów, jeżeli byłoby ten kontakt nauczyciela z rodzicami dużo lepszy, żeby był częstszy, żeby była taka wymiana myśli na bieżąco.
Chociaż bo dzisiaj to nie jest chyba nawet jakiś, jeśli rodzic chce się zaangażować rzeczywiście we współpracę z nauczycielem, to nie jest problem kontakt z nauczycielem, bo na bieżąco funkcjonują librusy, różne komunikatory, gdzie w zasadzie uwagi widać na bieżąco, to nie trzeba czekać na wywiadówkę, żeby się dowiedzieć, że dziecko ma dwóje, czy ma taką ocenę, bo rodzic powinien mieć wgląd na bieżąco w zasadzie w osiągnięcia swojego dziecka.
Pod warunkiem, że faktycznie funkcjonują te dzienniki elektroniczne, ale w większości szkół już funkcjonują. No, ale mamy, ojcze, taki problem jednak z przekazem, z rozmową z drugim człowiekiem. My to widzimy w przestrzeni publicznej. To szkoła nie jest wyjątkiem. Szkoła jest taka sama. Jest bardzo wiele takich tematów, które budzą kontrowersje, prawda? Rodzice mają różne oczekiwania od szkoły. Stąd ja osobiście uważam, że szalenie istotne jest to, żeby faktycznie rodzice brali udział w formułowaniu tego programu wychowawczo-profilaktycznego. To oni muszą go zatwierdzić, muszą też dbać o to, żeby ich prawa były przestrzegane, prawda? Z drugiej strony faktycznie nauczyciele, dyrektor też muszą być wyczuleni na to, żeby prawa rodziców były przestrzegane. A my mamy bardzo różne sytuacje, stąd naprawdę często nie dziwię się, że rodzice mają pretensje do szkół. No nie tak dawno mieliśmy problemy w szkołach w Małopolsce, zwłaszcza w Wadowicach, gdzie była sytuacja taka, że panie, które zawiązały Radę Kobiet przy panu prezydencie, zresztą pan prezydent, przepraszam, burmistrz, już nie wiem, pomyliłam, Wadowica,
chyba burmistrz,
tak, powołał Radę Kobiet. Te panie znane były z tego, że rok wcześniej organizowały czarne marsze, prawda? I one nagle przy okazji święta faktycznie ogłoszonego przez ONZ Dnia Dziewczynek, no, wchodziły do szkół, zamierzały wejść do szkół, aby poczytać książki. Bardzo ciekawe książki, książki naprawdę wspaniałe. Tylko pytanie już jest takie, czy wchodząc z jakąkolwiek akcją do szkoły, bo to tylko jest pewien przykład, czy rodzice byli poinformowani o tym, że nie nauczyciel będzie miał jakąś pogadankę albo czytanie książek. Czy zgodzili się na to, czy w programie wychowawczym tego typu wychowawczo-profilaktycznym, czy tego typu działania oni akceptują? To jest za każdym razem pytanie. W innych przypadku była kilka miesięcy temu taka sytuacja, kiedy okazało się, że aktywistki z ugrupowania bodajże Ponton chciały wejść z pogadankami, z seksualizacją dzieci do szkoły. One życzą sobie, żeby wchodząc do danej klasy, żeby nie było z nimi nauczyciela, żeby one miały swobodną rozmowę z dziećmi. Czy rodzice sobie życzą takich pogadanek?
Żeby ktoś obcy o poglądach takich czy innych miał spotkanie bez obecności kogoś, kto za te dzieci w tym czasie odpowiada.
Dokładnie. Więc my musimy w tej chwili być bardzo uważni na to, co się dzieje. I to i rodziców namawiam zawsze do tego, żeby dbali o to, kogo faktycznie, kto jest dopuszczany do kontaktu z ich dziećmi. Szkoła musi być bezpieczna i rozumiem, że dyrektor i nauczyciele dbają o to bezpieczeństwo dzieci i że nie będzie takich sytuacji, że osoby, które chociażby przyszły z najlepszymi książeczkami, z najlepszymi intencjami, ale są osobami, które reprezentują środowiska, których poglądy rodzicom mogą się nie podobać, żeby naprawdę do takich sytuacji nie dochodziło. A niestety to, co ja widzę na terenie Małopolski, to jest ogromne, wzmożone zainteresowanie szkołą, edukacją. Nagle okazuje się, że ta szkoła jest miejscem, do którego warto przychodzić. Proszę zwrócić uwagę na to, co powiedziałam wcześniej, że za rządów ostatnich, Platformy Obywatelskiej i PSL, to ta szkoła była cały czas spychana na bok. Tak najlepiej się jej pozbywano szkół. A teraz nagle okazało się, że jeżeli ten spór, który toczy się polityczny, społecznie, nie bardzo funkcjonuje już dobrze, to może to jest taki pomysł, żeby ten spór przenosić na teren szkoły różnymi sposobami i różnymi pod różnymi pretekstami. To może być to, co ostatnio ma miejsce, czyli preambuła konstytucji wieszana. No, proszę mi powiedzieć, niech mi ktoś wytłumaczy, jak to możliwe, żeby wieszając jakikolwiek tekst na ścianie, mieć pewność, że zapis, najpiękniejszy nawet zapis, faktycznie zafunkcjonuje w umysłach dziecka. Nic podobnego. Jeżeli mamy uczyć o prawach konstytucyjnych, to róbmy to zgodnie z podstawami programowymi, róbmy to zgodnie z planami, róbmy to tak, żeby to było widać, że to nie jest znowu jakaś akcja, tylko że to jest system włączania młodych ludzi w życie społeczne poprzez poznawanie przez nich praw.
A podstawy programowe, wspomniała Pani, jak dzisiaj się układa taką podstawę programową? Czy mam na myśli tutaj, ile procent takiej podstawy programowej jest narzucane z góry, po prostu we wszystkich szkołach, a ile procent taka szkoła może wprowadzić jako podstawę, czy fragment podstawy innowatorski, twórczy, własny, czy nauczyciel, czy jest coś takiego w ogóle?
Znaczy, troszkę to jest bardziej skomplikowane, ale generalnie rzecz biorąc, to można by powiedzieć tak, że podstawy programowe, jakie funkcjonują, ułożone przez ekspertów, przyjęte za podstawy programowe we wszystkich szkołach, realizowane przez nauczycieli, mają zająć 80% czasu lekcji. 20% zostawia się do własnej inwencji nauczycieli. Mogą być to właśnie jakieś programy autorskie, mogą być to innowacje. Innowacje, które w dzisiejszym systemie już nie potrzebują zatwierdzania gdzieś bardzo wysoko. Wystarczy, że rada pedagogiczna z dyrektorem zaakceptuje daną innowację i ona jest wprowadzana. Ja optuję za tym, żeby faktycznie w każdej szkole był opracowany taki kanon, na przykład miejsc, które trzeba odwiedzić, muzeów, które trzeba zobaczyć, dzieł sztuki, z którymi należy się zapoznać, prawda? I rozumiem, że albo metodą projektu, bo dzisiaj bardzo taką rozpowszechnioną, albo w jakimś innym, w innej formie, faktycznie nauczyciel to, co uważa za najlepsze, najciekawsze, to tym uczniom w tych 20% wolnego dla siebie czasu będzie realizował.
Wówczas szkoła staje się bardziej atrakcyjna i jest ta wartość dodana każdej szkoły, gdzie rada pedagogiczna przygotowuje taki też autorski program. Ta szkoła może być charakterystyczna właśnie ze względu na ten element programu.
I powiem tak, że tak jest już w tej chwili. Uważam, że bardzo wiele dobrego w ciągu ostatnich 2 lat się zdarzyło. Ja jestem kuratorem bardzo takim aktywnym, jeżeli chodzi o odwiedzanie różnych miejsc w Małopolsce. Jestem zachwycona tym, co się dzieje w Małopolsce. W małych szkółkach, w małych miejscowościach powstają wspaniałe pomysły, wspaniałe programy. Życie naprawdę całej społeczności tętni wokół szkoły i razem realizują bardzo dużo projektów patriotycznych. Wszelkie uroczystości, jakie się odbywają.
Niektórym takie projekty patriotyczne mogłyby być nie w smak, pani kurator.
No już trudno. Jestem Polakiem, jestem w tym miejscu, jestem dumnym Polakiem, więc muszę znać Polskę. Jeżeli ktoś tego nie uznaje, no, będzie musiał szukać jakiejś innej drogi. Natomiast szkoły polskie mają wychowywać ludzi do pracy na rzecz państwa polskiego. I nic w tym dziwnego, że o tą Polskę i o tą polskość w naszych sercach musimy zadbać i dbamy. I powiem, że ja widzę naprawdę niesamowite takie moralne podniesienie w tych szkołach, zwłaszcza jeszcze raz powiem, w małych miejscowościach. I nie chcę obrażać dużych miejscowości, ale w dużych miastach to jest tak, że jest tak wiele różnych, pięknych inicjatyw często, że dochodzi do takiego pewnego rozproszenia. Natomiast tam, gdzie nie ma takich niebezpieczeństw właśnie wielu, bardzo wielu różnych propozycji, to zwykle koncentruje się życie wokół jednego tematu. Czy to jest przypomnienie na przykład początków chrześcijaństwa Polski, jak było nie tak dawno, prawda? Czy wielkie wydarzenie Światowych Dni Młodzieży, czy jakiekolwiek inne. To jest to tak ważna sprawa dla tej całej społeczności, że tak jak mówię, wszelkie działania wokół tego się skupiają. I to, co jest jeszcze jedno naprawdę wspaniałe, to jest taki powrót tej dzisiejszej szkoły, tego wychowania do tego, co ważne, do tych podstaw. Zaczynają się uroczystości w kościele i przychodzą potem do szkoły albo do innego miejsca. To jest tak jak istota ludzka. My składamy się z ciała i z duszy. Coś dla ducha, coś dla ciała. Tu jest jedność w tej chwili, taka całość i takie piękno. Naprawdę widać autentyczność działania i taką spójność. Po tych dzieciach też widać, że to przeżywają, że to pamiętają i jestem przekonana, że tą pamięć przeniosą w swoje dorosłe życie i naprawdę zadbają o wspaniałą przyszłość państwa polskiego.
I tak byliśmy, nasze pokolenia jeszcze były wychowywane w takim trójkącie kościół, dom, szkoła, prawda? Gdzie to wychowanie było koherentne, było spójne, szło w jednym kierunku, a nie takie bardzo rozczłonkowane, czy każdy prezentował inne wartości, no bo wówczas co się w tym małym dziecku może dziać?
No i tak było. No, jeżeli nie ma tej spójności, jeżeli nie ma tego jednolitego przekazu, to młody człowiek nie wie, co jest ważne, co jest nieważne, na co zwrócić uwagę. Jest w takim wielkim rozproszeniu i ma bardzo poważne problemy z określeniem własnej tożsamości. Tu musimy powiedzieć, nawet wspomnieć o nauczaniu historii, prawda? Jeżeli przez ostatnie lata było tak, że nie dochodziliśmy w nauczaniu historii do historii najnowszej, która przecież najbardziej kształtuje naszą świadomość narodową, naszą tożsamość, no to też widać w dzisiejszym życiu politycznym, jak wiele mają politycy, ludzie ważni, problemów z określeniem własnej tożsamości. Nie byłoby tego, gdyby faktycznie od samego początku był pewien kierunek, który jest właściwy i który powoduje, że człowiek, który jest tak ukształtowany, jest człowiekiem mocnym, jest człowiekiem, który jest świadomy swojej wartości i swoich celów.
Czy dzisiaj do szkoły, przy tych zmianach strukturalnych, takie ideologie jak genderyzm, jak no, choćby transseksualizm, niedawno w Niemczech Trybunał Konstytucyjny orzekł, żeby była trzecia płeć wpisywana. Czy tego typu ideologie mają utrudniony dostęp do szkoły? Bo poprzednia koalicja raczej otwierała drzwi tak na te ideologie niż zamykała.
Tak, znaczy myślę, że jest trudniej, ale cały czas musimy bardzo być wyczuleni, ponieważ genderyzm spływa z każdej strony. To nie jest kwestia tylko szkoły i programów szkolnych. To jest kwestia całego życia społecznego, odbioru materiałów, filmów, materiałów internetowych.
Ale też chyba samorządów jako jednostek prowadzących szkoły.
To znaczy, jeszcze raz powiem, no są różnego rodzaju próby. No są różnego rodzaju próby i wpływania, bo mówiłam już, wspominałam tutaj przed audycją, że mamy przykład z jednego miasta w Małopolsce, gdzie przewodniczący, szef miasta, szef samorządu zapraszał uczniów na pogadanki o ich prawach, o wolności, o między innymi i o konstytucji, a potem na koniec rzucał sobie niefrasobliwie: kochani, pamiętajcie, że jesteście wolni, nie musicie się przyzwyczaić do swojej płci, przecież jeżeli uznacie, że w innej byście się czuli lepiej, to zawsze możecie sobie zmienić. No, To jest ogromne niebezpieczeństwo, jeżeli takie głosy padają od ludzi, którzy przecież są na eksponowanych stanowiskach, którzy powinni być jakimś przykładem, wzorem. Ich słowa trzeba traktować poważnie. Jakie to robi spustoszenie w rozumowaniu takiego młodego człowieka? Jak zmienia jego tok myślenia? Po co? Nie ma takiej potrzeby, tak samo jak nie ma potrzeby wprowadzania różnych nakazywanych nam przecież, na szczęście niewysłuchiwanych przez nas kierunków seksualnego nauczania dzieci o różnego rodzaju formach, prawda, zalecanych i to przez WHO i przez różne inne instytucje. To jest coś, z czym my się nie zgadzamy i bardzo się cieszę, że istniejące u nas podstawy programowe z wychowania do życia w rodzinie mówią zupełnie o czymś innym, mówią o wartościach właśnie, a nie o czymś, co wartościami nie jest, czyli o rodzinie, o tym, że należy być świadomym swojej płci, no i o tym, że jednak są inne zadania i inne do wykonania w życiu przez kobietę i przez mężczyznę.
To dopytam też o tę ideologię i taką, no niektórzy mówią, zabawę Halloween. Jak to w tym roku wyglądało? Czy pani kurator ma już jakieś informacje, na ile to wdarło się do szkół, na ile nauczyciele tutaj współorganizowali to obce kulturowo? Bo ktoś może być wierzący, niewierzący, natomiast w polskiej kulturze tradycja nawet taka zwykła świecka nawiedzania grobów swoich przodków jest zakorzeniona. No i mam wrażenie, że w niektórych mniej kultywowana rejonach, aniżeli właśnie takie obce kulturowo, no, nie wiem jak to było, nie chcę tego nazwać święto, Halloween. No
Halloween przez długie lata, jak obserwuję, często na zasadzie takiej bezmyślnej kalki były wprowadzane w szkołach jako świetna zabawa, tak? Dzieci, które zresztą często wychowują się na różnego rodzaju grach, takich zabijania, jakichś tam kościotrupów i tak dalej, traktowały to jako świetną zabawę, ale co gorsze, nauczyciele również w dużej mierze. I powiem, że w tym roku jest dla mnie ogromna zmiana, że przez ten inny przekaz tego właśnie, że przecież to nie jest nasze, to nie jest zgodne z naszą tradycją chrześcijańską, to nie jest coś, co nas tak naprawdę powinno bawić, a równocześnie, że święto Wszystkich Świętych jest pięknym świętem, że możemy się w tym dniu zwracać do świętych o pomoc, że możemy sobie o nich przypomnieć, pomyśleć o tym, czy też nie warto takim się stawać, świętym, bo przecież wszyscy możemy być świętymi. Więc jeżeli tak, to niechże będzie to dzień refleksji, radosnej refleksji. To nie chodzi o to, żeby nas
wzorce
do
osobowe, wzorce charakteru, jeśli już nie wiary, to nawet człowieczeństwa, prawda, tak, tych ludzi.
Właśnie, człowieczeństwa. I przecież w tak wielu w tej chwili szkołach były organizowane po raz pierwszy bale świętych. Dzieci przebierały się za świętych, ale równocześnie przypominały sobie życiorysy tych świętych. Widziałam nawet takie dyskusje między dziećmi w jednej ze szkół. Byłam świadkiem, usłyszałam, jak dzieci ze sobą rozmawiały, licytując się, czy król, bo dziewczynka powiedziała bardzo dobrze, król, czyli święta Jadwiga, to faktycznie zasługiwała na to, żeby być świętą, bo właściwie to, co zrobiła. I rozmowa tych dzieci naprawdę napawa optymizmem, bo zamiast takiej pustej zabawy z podtekstem no, powiedzmy jednak głupim, jest rozmowa o tym, co naprawdę jest budujące. I wydaje mi się, że to zachłyśnięcie się tym pomysłem Halloween no jakoś minie, że jesteśmy na dobrej drodze. Chociaż jak usłyszeliśmy, czy przeczytaliśmy, bo pewno ojciec też przeczytał, w jakimś mieście na Śląsku dzieci przychodząc na zabawę, ponoć dobrą zabawę, prawda, miały podsunięty cyrograf, który miały podpisać.
Tak, z diabłem.
No tragedia. I przeraża bezmyślność nauczycieli, którzy myślą, że tego typu działania są zabawne.
Bo nie podejrzewam, którzy myślą, że diabeł ma poczucie humoru i też to potraktuje jako żart. Uprzedzamy, że nie ma takich żartów. Pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, jest dzisiaj naszym gościem. Zapraszamy do rozmowy z panią kurator. Numery telefonów 657-0011 dla telewidzów słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 południa, czyli tam skąd pochodzi pani kurator. 657-00-13-14 telefony dla mieszkańców z zagranicy i dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. Wyzwania współczesnej edukacji, począwszy od reformy, która została wdrożona i cały czas przebiega, i jak słyszymy, także będzie miała swoją korektę na zasadzie zwyczajnego korygowania tego, co można poprawić, ale także czekając na telefony, chciałem zapytać o sześciolatków, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości dał rodzicom wybór. Tak. Poprzedni rząd nie dawał takiego wyboru, tylko nakazowo chciał, żeby rodzice obowiązkowo posyłali sześciolatki do szkoły. Rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, będzie tak, jak chcą rodzice. No i jak rodzice w tym roku chcieli, pani
kurator? No i okazało się, że ogromna większość rodziców, dzieci sześcioletnich, pozostawiło swoje dzieci w szkole, bo to było ponad 90...
W przedszkolach.
Przepraszam, oj tak, oczywiście. Zostawiła w przedszkolach. To było ponad 95%. Dzieci zostające w przedszkolach w grupie dla sześciolatków już mają naukę i są objęte subwencją oświatową. To jest ogromny taki ukłon w kierunku samorządów właśnie państwa polskiego.
Czyli traktowani są już jako uczniowie, choć mają okazję
tak, ale przede wszystkim jest to kwestia wciągnięcia ich do subwencji, czyli opłacenia ich nauki i pobytu w przedszkolu. Rodzice płacą tylko i wyłącznie za wyżywienie, a równocześnie samorządy nie mówią, że jest to dla nich obciążenie, bo prowadzenie przedszkoli to jest w ogóle zadanie własne samorządów. Państwo, dając wybór rodzicom i dając im możliwość skorzystania z tego, żeby dzieci dalej były w przedszkolach, wzięło na siebie w tym momencie obowiązek finansowania tego roku.
Czyli państwo, dając możliwość, jednocześnie ponosi odpowiedzialność finansową za to, żeby ta możliwość była realizowana.
Tak. To jest 4300 zł na jedno dziecko. To jest bardzo dużo. To jest wzrost w porównaniu do lat ubiegłych. Ponad trzykrotny finansowania przez państwo właśnie dzieci w przedszkolu, tych dzieci sześcioletnich.
Ale to też pokazuje te 95% rodziców, którzy zostawili swoje dzieci w przedszkolu sześciolatki. No to też pokazuje, jak ważna była ta zmiana po to, żeby rodzicom dać zwyczajny wybór.
Bo to jest właśnie to, co uważam za najistotniejsze. To, co te rządy Prawa i Sprawiedliwości zrobiły. Rodzice dostali możliwości wyboru. Rodzice decydują o wychowaniu swojego dziecka, rodzice decydują, do jakiej szkoły poślą, i to rodzice decydują, czy zostawiają to dziecko sześcioletnie w przedszkolu, czy też chcą, żeby poszło do szkoły. Mają do tego prawo i korzystają według swojej najlepszej wiedzy z tego prawa.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Michał z Warszawy. Pozdrawiam księdza redaktora, pozdrawiam szanownego gościa. I chciałem się odnieść do poziomu przedwojennej edukacji. Uważam, że przedwojenna edukacja była na dużo wyższym poziomie niż PRL-owska i również na wyższym poziomie niż obecna. Z czego to wynikało? Pewne przedmioty nie zostały przywrócone. To znaczy nauka psychologii w gimnazjach była przed wojną, mam taki podręcznik. Była filozofia, która utrzymała się do roku 1950. Była logika. Była ogólne podstawy prawa w liceach. To pisał profesor Mogilnicki, przedwojenny, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który później po przejściu na emeryturę był adwokatem i pisał również podręczniki dla liceów, dla wyższych klas. Ja uważam, że ten przedwojenny poziom to jest cały czas wyzwanie, dlatego że zasady szkoły przedwojennej mówiły, że uczeń powinien dostać wiedzę rzeczową, czyli jak odpowiednia ilość faktów, wiedzę, wykształcenie formalne, czyli umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego oraz pełne wychowanie moralne, tak żeby umiał odróżnić to, co jest dobre od złego. I tutaj wielka rola była postawionego na bardzo wysokim poziomie nauczania religii w szkołach. To nauczanie religii w szkołach naszych zostało przywrócone i jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast te przedmioty, o których mówiłem, w zasadzie ten poziom nie wrócił. Więc moje pytanie jest następujące. Czy te przedmioty są uwzględniane w planach przywrócenia tego wysokiego poziomu nauczania?
Bardzo dziękuję, panie Michale. Edukacja II Rzeczypospolitej, o której świadectwo tej edukacji przyczynowo-skutkowości, moralności, o której wspomniał pan Michał, bo na te dwie rzeczy szczególnie też zwrócił uwagę, wydało owoc w postaci takich, a nie innych postaw w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zdawania takiego realnego egzaminu z życia w postaci ciężaru tych lat, najogólniej rzecz biorąc. Więc sprawdziła się, czy jest powrót do tego.
To z wielką tęsknotą i takim wielkim sentymentem mówimy o tej edukacji II Rzeczypospolitej, pięknej, wspaniałej edukacji, która faktycznie przyniosła owoce. Bogu dzięki, że taka była, bo te owoce naprawdę były wyjątkowe. Chcemy, żeby ta edukacja była na najwyższym poziomie, oczywiście. Ale równocześnie wiemy, że musimy uczyć inaczej. Tak? To nie jest już tak prosto. Generalnie osobiście uważam, podobnie jak pan Michał, myślę, że tu się zgadzamy, że takie wykształcenie ogólne powinno być jak najdłużej, czyli jeszcze przez całe liceum, na przykład ogólnokształcące. Bo człowiek, który taką ogólną wiedzę z bardzo wielu dziedzin dostanie, dobrze dobraną, to faktycznie znajdzie się potem w każdej sytuacji. Stąd to, czego żeśmy nie powiedzieli jeszcze, że zaletą tej naszej reformy strukturalnej jest szczególnie to, że mamy powrót do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, że to już nie będzie kurs przygotowawczy do matury, półtoraroczny tak naprawdę. Bo przypominam, że liceum 3-letnie po ostatniej tak zwanej reformie to była pierwsza klasa, która kończyła gimnazjum, a potem półtora roku, kiedy trzeba było przygotować ucznia do matury. Wielka gonitwa, i po łebkach uczenie. Właściwie od drugiej klasy to już była specjalizacja, prawda, ścisła. Więc jak ktoś by chciał pod koniec drugiej klasy zmienić profil, no to już nie bardzo mógł, bo tak dużo godzin z przedmiotów każdego było do realizacji, że naprawdę no, graniczyłoby to z cudem umiejętność przeniesienia się do innej klasy. Zdecydowanie musimy iść w kierunku ogólnokształcącego kształcenia przez to czteroletnie liceum. Jak najpóźniej, jeszcze raz mówię, specjalizacja. Czy logika, czy filozofia ma wrócić? Tu jest, panie Michale, ogromnie było dużo dyskusji. Dużo pytań. Tak samo zresztą o powrót na przykład łaciny. I wielu innych. Jak ma wyglądać ta edukacja? Wydaje mi się, że to miejsce, w którym teraz jesteśmy, to nie jest jeszcze zakończone. To jeszcze ta dyskusja jakiś czas będzie trwała. I jeszcze ten kierunek musimy dopracować, tak żeby faktycznie wybrać możliwie najlepsze przedmioty i najlepszy sposób kształcenia dla naszej młodzieży.
Mamy kolejnego słuchacza. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, Jacek Siedlec.
Szczęść Boże, panie Jacku.
Chciałem zadać takie pytania odnośnie właśnie sytuacji, jakie napotkałem u siebie, u syna w szkole podstawowej. To jest kilka takich aspektów. Pierwszy z nich, o których było wspominane na antenie Halloween. Przeglądając podręczniki, zauważyliśmy jako rodzice, że jest tam dużo odniesień do tych obcych, pogańskich obrzędów, bo to świętem żadnym nie jest, prawda? I pokazuje się to jak coś fajnego w podręcznikach. Także zastanawiam się, dlaczego to akurat w materiałach szkolnych, z których dzieci korzystają, uczą się, na co dzień znajduje się to. Mam na myśli głównie podręczniki od języka angielskiego.
No tak.
Druga rzecz to zauważyliśmy też, że nasze dziecko, jak i wiele innych dzieci w szkole, u pań pielęgniarki ma założone karty z danymi ucznia, z danymi osobowymi, co nas zaskoczyło, że poza naszą wiedzą dopiero w trakcie dowiedzieliśmy się, jak pani pielęgniarka zaczęła dzwonić o uzupełnienie jeszcze danych. Ostatnio też w naszym dzienniku artykuł się pojawił, że zbierają dane po prostu. Nie wiem w jakim celu, nie wiem po co, bo nigdy wcześniej takich rzeczy nie było dotychczas. I to jest trochę zaskakująca rzecz, że pani pielęgniarce potrzebne są takie dane. Wiadomo, dzieci są zapisane u pediatrów, innych wielu specjalistów, więc rodzice siłą rzeczy korzystają z takiej opieki najczęściej medycznej. Ja nie wiem, po co pani pielęgniarce dane osobowe dziecka i gromadzenie, nie wiem do czego. Inna sprawa, tutaj taka też osobista, że dostaliśmy jakby odgórnie zakaz rozmów ze strony pani dyrektor, że jako rodzice nie możemy kontaktować się normalnie po lekcjach z panią wychowawczynią czy innymi paniami, czy innymi paniami, które uczą nasze dziecko i nie możemy rozmawiać na temat naszego dziecka, na tematy codzienne takie, tak? Jego edukacji. I to nas niesamowicie zaskoczyło, że jest taka blokada po prostu kontaktów między nauczycielami naszego dziecka i wymiany informacji o naszym dziecku, tak? Bo przychodzimy, chcemy się czegoś dowiedzieć, co się w danym dniu wydarzyło, żeby jakoś pewne rzeczy usprawnić na co dzień, ale jednak nie. Odsyłani jesteśmy na dyżury. Na dyżury też przychodziliśmy i byliśmy zbywani też często. Także niesamowicie dziwne rzeczy dzieją się, przynajmniej tu u nas w naszym przypadku. Choć te wcześniejsze aspekty, o których wspomniałem, to są na całą Polskę, tak? Zawarte w podręcznikach obrzędy pogańskiego Halloween. Także można przejrzeć sobie książki i popatrzeć, gdzie rzeczy dziwne dzieją się, tak?
Panie Jacku, bardzo dziękuję. Damy teraz możliwość odniesienia się pani kurator do Może zacznijmy od tego ostatniego.
Tak, no, bardzo bulwersująca sprawa. Ja sobie nie wyobrażam, żeby rodzice mieli utrudniony kontakt z nauczycielem. To w ogóle jest dla mnie niewyobrażalne. No, raczej wyobrażam sobie, że pani dyrektor czy pan dyrektor usiłuje powiedzieć, że nie wolno przeszkadzać podczas przerwy nauczycielom, którzy powinni się opiekować dziećmi, a zatem wyznacza się godziny dyżurów, których zapraszać, na które zaprasza się rodziców do dyskusji. Rodzice mają prawo do wiedzy o swoim dziecku całkowite. Tak? Rodzice mają prawo do kontaktu z nauczycielem. Nikt nie może tego zabronić. Państwo absolutnie powinniście być w stałym kontakcie. To jest wspaniała sprawa. Przecież jeżeli razem będziemy rozmawiać o dzieciach, to jesteśmy w stanie dopracować się właściwej linii wychowawczej, opiekuńczej i każdej innej, jeżeli chodzi o to dziecko. Także wydaje mi się, że
szczególnie też wychowawców, którzy no mnóstwo czasu tego takiego domowego, własnego poświęcają na taki kontakt z rodzicami.
Taki to urok bycie nauczycielem.
Jeśli widzą, że rodzic napisał coś, prosi o kontakt, tak, to kontaktują się, niezależnie od tego, że to jest ich czas domowy, organizują spotkania takie integracyjne również dla rodziców jako wychowawca. Prawda?
Żeby nie tylko gdzieś do piątku, ale i w sobotę czasem. Oczywiście, że tak. Więc jeżeli ma miejsce sytuacja taka, gdzie faktycznie dyrektor mówi, że nie wolno się kontaktować, no to jest bardzo źle. Ale ja podejrzewam, że to chodzi o kwestię jakiegoś zorganizowania tego spotkania. Tak bym to powiedziała. No, nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej.
Gdyby to było coś rażącego, takiego, co jest nie do przeskoczenia, to
należy natychmiast zgłaszać. Znaczy, zawsze to jest tak, że wszystkie niepokojące sytuacje powinno się zgłaszać najpierw dyrektorowi. No, ale jeżeli nie ma się zaufania do dyrektora, no to są następne czynniki. Czy to kuratorium oświaty, czy jest to organ prowadzący. Jest zawsze gdzie sięgnąć, jest zawsze gdzie się dowiedzieć. We wszystkich kuratoriach funkcjonują przecież telefony. Wystarczy zadzwonić, poprosić o rozmowę, wyjaśnić wątpliwości. Rodzice też często korzystają z takiej formy skarżenia. Tak? Piszą skargę i w tym momencie, jeżeli taka skarga wpływa do kuratorium, udajemy się natychmiast na kontrolę, żeby sprawdzić, czy dana sytuacja faktycznie nie ma miejsca, a jeżeli ma, to są wydawane zalecenia. Więc jeżeli państwo uważacie, że coś złego się dzieje w waszej szkole, to należy reagować. Szybko trzeba reagować, bo prawda jest taka, że to państwa decyzja jest, jak dziecko wychowujemy, jak o nie dbamy i to państwo musicie o to dziecko w każdym wypadku jednak się upominać, żeby była ta opieka właściwa.
Jakkolwiek znamy wspaniałych nauczycieli, którzy mnóstwo wolnego czasu, wolnego w przypadku wychowawców z tym wolnym czasem jest niezwykle trudno, ale właśnie ten swój czas poświęcają także wychowankom i ich rodzicom.
Ale jest jeszcze jedna ta niepokojąca sprawa. Faktycznie, ja też wiem, że w wielu podręcznikach znajdują się treści co najmniej wątpliwe, a już szczególnie w podręcznikach do języka angielskiego, gdzie właśnie zupełnie obce nam kulturowo treści są przekazywane i to nie na zasadzie, że jest to coś innego, prawda? Tylko jakby to była zupełnie norma, a ta norma nie jest naszą normą. Zatem też marzy mi się to, żeby te podręczniki były inne. Zbieramy takie informacje, bo to w innych podręcznikach z innych przedmiotów też znajdują się bardzo dziwne czasem zapisy i mam nadzieję, że będą stopniowo wyłączane i to stopniowo to też złe słowo, jak najszybciej zmieniane na to, żeby faktycznie nie były to treści, które powodują jakiś zamęt w umysłach naszych dzieci.
To podręczniki i jeszcze sprawa związana z powrotem opieki zdrowotnej do szkoły.
A tak. Znaczy, ja rozumiem, że to nie jest jeszcze ten powrót opieki zdrowotnej, bo funkcjonowanie gabinetów takich pielęgniarskich, prawdziwych, identystycznych będzie od przyszłego roku faktycznie i z tego się bardzo cieszę, zwłaszcza z tej opieki dentystycznej. Natomiast na jakich zasadach pani pielęgniarka. Jakie dane zbiera, to tego nie zrozumiałam, nie wiem. Z całą pewnością wszelkie dane, jakie może zbierać pani, która przychodzi na zasadach kontraktu podpisanego, to musi mieć pozwolenie od rodziców. To nie jest tak, że dzieci są na siłę gdzieś wprowadzane do gabinetu pielęgniarskiego, bo na to musi być zgoda rodziców, na tą opiekę również w gabinetach pielęgniarskich i to z całą pewnością musi być taka informacja do rodziców podana, że tym i tym będziemy się zajmować, o takie i takie dane prosimy. I w ten sposób będziemy, a nie inny, dysponować tymi danymi, bo prawda jest taka, że przecież te wszystkie dane osobowe są wrażliwymi danymi, o które trzeba dbać, żeby nie dostały się w niepowołane ręce.
I tak w przyszłym roku, tak, ta opieka dentystyczna powróci?
Od stycznia 2018 mamy informację, że wracają gabinety dentystyczne do szkół po bardzo długiej przerwie. I może wreszcie uda się opanować tą ogromną próchnicę, która jest w tej chwili w zastraszającym, jak się okazuje, stanie w naszych...
To pamiętam, wiecie, jeszcze z własnych czasów, jak była taka akcja Ząbek, jak była wybiórka, tak, piosenki było, się pojawiały. Tak, rzeczywiście, tak, były, tak, wtedy gabinety dentystyczne. Tak, przychodziła pani higienistka, tak, do klasy, sprawdzała włosy, no bo wtedy
też
był
mamy
czas.
Problem. Tak. Tu też mam problem, bo nie wolno w tej chwili, tak szczerze powiedziawszy.
I paznokcie sprawdzała. I
uszy czy czyste.
Uszy, czy czyste. Tak, tak, to pani, tak, higienistka tym się zajmowała, ale były sprawdzane jeszcze mundurki, tarcze, czy są przypięte do mundurku. No tak, taka była, tak, dyscyplina.
No do tego nie wracamy, ale z całą pewnością wracamy do opieki dentystycznej. I to jest tak, że już w tej chwili są wyposażane te gabinety dentystyczne. Na to są pieniądze z budżetu państwa. To jest kolejny bardzo poważny wysiłek, ale w dobrym kierunku idący, bo to trzeba inwestować w dzieci i w ich zdrowie również. No i jedna bardzo istotna uwaga, że nawet w najmniejszych miejscowościach, jeżeli okaże się, że nie ma możliwości podpisania kontraktu z lekarzem stomatologiem, to będą podstawiane dentobusy w te miejsca, nie pod każdą szkołę, jak co niektórzy prześmiewcy opowiadali, tylko tam, gdzie faktycznie nie będzie możliwości podpisania kontraktu z lekarzem dentystą. I po jednym takim bardzo dobrze wyposażonym dentobusie będzie przypadało na każde województwo.
I to jest też dobra wiadomość. Na koniec naszego spotkania, tych wyzwań jest całkiem sporo jeszcze przed nami, no ale wszystkim tym wyzwaniom można sprostać tylko i wyłącznie, kiedy jest współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo tutaj tworzą się pomysły, programy we współpracy z rodzicami, we współpracy z nauczycielami. Jak ta współpraca na tym poziomie będzie właściwa, no to dziecko na tym skorzysta. Jak współpraca na poziomie rodziców, ministerstwa i szkoły będzie niewłaściwa, to dziecko tylko traci.
Ja bym tylko chciała powiedzieć na koniec, że naprawdę ogromną radością jest to, że państwo polskie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości mówi dzisiaj, że bardzo ważne jest zadbanie o młodego człowieka, że bardzo ważne jest, żeby dobrze uczyć i dobrze wychowywać i że przestaliśmy się pozbywać tych szkół, że teraz znowu mówimy o tym, że szkoły są miejscem, gdzie mamy kształtować przyszłe, mądre pokolenia dla dobra naszej ojczyzny.
A państwa gościem była pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Pani kurator, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.